Róże, Matce Bożą, Matce Bożej, prosząc o opiekę nad naszym narodem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Pan z wami.
I
was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Z dawna Polski.
W kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze transmitowaliśmy apel jasnogórski, któremu przewodniczył ojciec Bronisław Kraszewski. Drodzy Państwo, przed nami w Radiu Maryja i Telewizji Trwam informacje dnia, a następnie w Radiu Maryja rozmowy niedokończone z udziałem pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski, byłego ministra środowiska. Temat spotkania: głośne importowane wiatraki kontra przemilczana własna geotermia. Interesujący problem. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tej audycji, a w Telewizji Trwam reportaż po informacjach dnia. Dziękujemy bardzo serdecznie i łączymy się ze studiem Telewizji Trwam w Warszawie.
Boże, Robert Stamp, zapraszam na wieczorne informacje dnia. Ustawa medialna i awantura w rodzinie. Po wczorajszym głosowaniu, w którym posłowie odrzucili część senackich poprawek, premier przeprasza swoich sojuszników, a ci oskarżają PO o złamanie porozumienia. W obecnym kształcie ustawa nie określa, ile pieniędzy media publiczne będą dostawały z budżetu państwa w zamian za zlikwidowany abonament radiowo-telewizyjny. Sejm zgodził się też na wpisanie wsparcia wartości chrześcijańskich do zadań mediów publicznych. Teraz ustawa trafi do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie Lech Kaczyński chce spotkać się z szefami klubów parlamentarnych.
Losy ustawy medialnej to kolejny dowód na to, że w polityce wszystko jest możliwe. Jeszcze dwa dni temu po serii spotkań w ramach medialnej koalicji PO-PSL-SLD wydawało się, że lody zostały przełamane. Potwierdziło to głosowanie w Komisji Kultury, gdzie sporne poprawki Senatu zostały zgodnie obalone. Ostrożność we wczorajszych wypowiedziach polityków jeszcze sprzed głosowania miała charakter już raczej tylko urzędowy.
Dopóki nie odbędzie się ostatnie z 47 głosowań, wszystko się może jeszcze wydarzyć.
I wydarzyło się, ale coś, czego chyba nikt nie oczekiwał. Po krótkim spotkaniu premiera Donalda Tuska ze swym klubem Platforma zagłosowała inaczej, niż było to ustalone z PSL-em i SLD. Nie ma w tym nic dziwnego, uważa Grzegorz Dolniak, wiceprzewodniczący klubu PO.
Bardzo chętnie gościmy pana premiera na spotkaniach, na posiedzeniach klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska. Pan premier zawsze przed ważnymi rozstrzygnięciami na sali plenarnej, przed ważnymi głosowaniami gości na tych posiedzeniach, dzieląc się swoimi przemyśleniami, swoimi uwagami, ba, rekomendując pewne stanowiska, pewne rozwiązania.
Rozwiązania wskazane przez premiera najwyraźniej okazały się mocniejsze niż misternie klecone od miesięcy koalicyjne ustalenia. Platforma Obywatelska zagłosowała przeciw zagwarantowaniu Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji prawa do wnioskowania o 880 milionów złotych z budżetu państwa na funkcjonowanie mediów publicznych. Sytuacja jest dynamiczna, tajemniczo wyjaśnia Woltę Platformy wiceprzewodniczący klubu Waldy Dzikowski.
Proszę zauważyć, że sytuacja naprawdę się zmienia dynamicznie z dnia na dzień. Już nie chodzi nawet o tygodnie, ale z dnia na dzień. W związku z tym kiedyś to porozumienie, powiedzmy, no, które gdzieś tam zamykało pewien projekt ustawy medialnej, no, aktualnej sytuacji finansowej w danym dniu mogliśmy mówić tak.
Mimo że 880 milionów złotych, jak przyznał to we wtorek minister finansów Jacek Rostowski, jest iluzoryczne, to dla lewicy było warunkiem trwania w medialnej koalicji przy odrzucaniu ewentualnego weta prezydenta. Głosując przeciw dotacji i za wpisaniem do zadań mediów publicznych realizowania wartości chrześcijańskich, Platforma Obywatelska nas zdradziła, przyznaje Jerzy Szmajdziński.
Była szansa na reformę, była szansa na minimum finansowe, była szansa na pożyteczny proces.
O zdradzie mówi nie tylko lewica, oszukane czuje się też Polskie Stronnictwo Ludowe.
Przecież mógł minister Rostowski czy premier Tusk chociaż słowem wspomnieć o tych, nazwijmy to dzisiaj, nieszczęsnych 880 milionach złotych i powiedzieć do prezesa Pawleka: kolego premierze czy Waldek, no obojętnie jak, to nieważne. Słuchajcie, no może jednak spróbujemy inaczej podejść do tego finansowania. Nie stać nas w tej chwili na te 808. I my byśmy najprawdopodobniej to zrozumieli. Ale przecież jeszcze wczoraj rano wszystko było uzgodnione.
Żali się Eugeniusz Kłopotek, ale jego klubowy szef Stanisław Żelichowski szczerze przyznaje, koalicja z tego powodu nie zawali się.
W polityce nie ma sentymentów, są interesy.
Teraz los ustawy medialnej zależy już tylko od prezydenta. Podpisanie jej przez Lecha Kaczyńskiego jest mało prawdopodobne z powodu jej jawnej sprzeczności z konstytucją, uważa szef prezydenckiej kancelarii Piotr Kownacki.
Raz, gdy chodzi o finansowanie, a raczej o brak finansowania ze środków publicznych misji, która jest przypisana radiu i telewizji publicznej, a dwa, o sprowadzenie roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do poziomu doradztwa, wystawiania opinii, podczas gdy konstytucja ustanawia tę Krajową Radę jako organ decyzyjny, organ władczy.
Zatem najprawdopodobniej prezydent skieruje ustawę medialną do Trybunału Konstytucyjnego lub ją zawetuje. Weto jest zasadne, gdyż zdaniem Kownackiego celem ustawy była likwidacja mediów publicznych.
To, co jest w nich wartościowe, zostałoby sprywatyzowane, czyli rozsprzedane, mówiąc krótko, albo rozdane. Natomiast no, reszta by upadła.
Jeśli wierzyć politykom PO, ustawa medialna autorstwa tej partii jest już w śmietniku. Pytanie teraz, co z mediami publicznymi, które miała ona reformować? Jedno wydaje się pewne, że po tym jak premier pozbawił publicznej telewizji i radia środków na funkcjonowanie, nawołując do niepłacenia abonamentu z ustawą lub bez, czekają je trudne czasy, a może wręcz upadek.
Sejm debatował dziś nad wnioskiem o odwołanie ministra finansów Jacka Rostowskiego. Autorzy wniosku, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mówili, że ma on zmusić rząd do zajęcia się kryzysem. Zarzucali rządowi i ministrowi Rostowskiemu, że wielokrotnie wykazał się biernością oraz niezdecydowaniem, a resort pod jego kierownictwem, zamiast walczyć z recesją, przyczynia się do osłabiania gospodarki.
Jednak największą i niestety grożącą konsekwencjami wpadką pana ministra jest przekazanie do Komisji Europejskiej nierzetelnych danych o poziomie deficytu za rok 2008. Ten deficyt miał wynosić, o ile pamiętam, zdaniem Ministerstwa Finansów 2,7%. TAP przekazuje wypowiedź komisarza Almunii. Ostatnie doświadczenia pokazują nam, że kontrola budżetowa w Polsce musi być poprawiona. Fakt, że polski rząd nie był świadom, że na koniec zeszłego roku deficyt wyniósł 3,9%, pokazuje, że mechanizmy kontroli budżetowej nie działają sprawnie. Minister finansów dowiedział się o tej różnicy w dniu, w którym GUS powiadomił Eurostat, że deficyt wyniósł 3,9%.
Debatujemy dzisiaj nad kolejnym politycznym wnioskiem polityków PiS-u, wnioskiem o wotum nieufności dla ministra finansów. Wnioskiem, który nie zawiera żadnych poważnych, merytorycznych argumentów. Wnioskiem, który pozbawiony jest naprawdę jakichkolwiek racjonalnych, odpowiedzialnych przesłanek, żeby w ogóle sformułować taki pomysł. Ja już nie mówię, że jeszcze napisać wniosek i próbować go na siłę z tej mównicy uzasadniać. Naprawdę jest to wyjątkowy spektakl, spektakl, który tak naprawdę obserwujemy od kilku miesięcy.
Wywołany do tablicy minister Rostowski zafundował posłom wykład, który miał pokazać, jak należy rozumieć kryzys w Polsce. Przekonywał, że Polska jest w dobrej sytuacji, czego Prawo i Sprawiedliwość nie chce zaakceptować. Minister mówił wręcz o sukcesie Polski na tle innych krajów. Rostowskiego wziął w obronę premier Tusk i przypomniał, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości minister finansów zmieniał się kilkakrotnie.
Bo w ciągu dwóch lat ogólnoświatowej prosperity, pełnej kasy, nie dzięki wam, wręczać 5 razy nominację ministrom finansów. Przypomnieć wam?
Nie przystoi, żeby premier Rzeczypospolitej w tym miejscu oskarżał opozycję o grabież, bo ja pana oskarżam i mówię to poważnie. Nie można gawędzić w tej Izbie, tylko trzeba mówić prawdę, bo skoro pan mówi, że my mamy tyle wniosków o wotum nieufności, to były 2. Za pana rząd, za pana, jak pan był wtedy szefem Platformy i szefem opozycji, to hurtowo żeście złożyli 16 wniosków po to, żeby zdestabilizować państwo.
Emocje ostudziło głosowanie, które nie było niespodzianką. PSL i PO zgodnie wsparły ministra Rostowskiego, który na zakończenie debaty otrzymał kwiaty. Wielka powódź u naszych południowych sąsiadów. Na skutek żywiołu na północy Moraw zginęło już 8 osób. Stan najwyższego zagrożenia powodziowego obowiązuje na połowie terytorium Republiki Czeskiej. Meteorolodzy ostrzegają, sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Spodziewane są nowe opady.
Świadkowie twierdzą, że sytuacja w Czechach jest gorsza niż podczas wielkiej powodzi w 1997 roku. W niektórych miejscach regionu tylko w ciągu 2 godzin na metr spadło ponad 80 litrów wody. Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec opadów. Woda poprzerywała drogi i linie kolejowe, a także gazociąg. Część czeskich rzek spływa do Odry, gdzie poziom wody już rośnie. Ostrawscy strażacy o zagrożeniu poinformowali polskie sztaby kryzysowe w Opolu i Katowicach. Ze skutkami obfitych opadów walczą też mieszkańcy Austrii.
W Polsce skutki obfitych ulew usuwają mieszkańcy południowych województw. Największe szkody woda wyrządziła na Dolnym Śląsku. W Czechowicach-Dziedzicach zalany został dworzec kolejowy oraz archiwum Urzędu Pracy. Choć woda opada, meteorolodzy zapowiadają, że to nie koniec obfitego deszczu. Z miesiąca na miesiąc pogarsza się sytuacja społeczno-gospodarcza Polski. Najdotkliwiej skutki kryzysu odczuwa przemysł, gdzie bezrobocie cały czas rośnie, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, podsumowując wyniki gospodarki w maju.
Nadal utrzymywał się spadek produkcji w przemyśle i niewielki wzrost produkcji budowlano-montażowej. Przemysł został dotknięty skutkami tych zjawisk kryzysowych. Zatrudnienie w przemyśle zareagowało najostrzej, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym.
Doktor Halina Dmochowska z Głównego Urzędu Statystycznego poinformowała także, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 10,8%. W tym samym czasie do urzędów pracy o zatrudnienie ubiegało się ponad 85 tysięcy osób. Tendencja jest rosnąca. Na koniec maja 533 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie ponad 30 tysięcy pracowników. Dla porównania w podobnym okresie roku ubiegłego 133 zakłady planowały zwolnienie niespełna 10 tysięcy pracowników. Od stycznia do marca, czyli w pierwszym kwartale tego roku, zlikwidowano ponad 143 tysiące miejsc pracy. A blisko 300 pracowników służby celnej domagało się dziś w stolicy godnych warunków pracy.
Polscy celnicy, nie chcą kaplicy! Polscy celnicy, nie chcą kaplicy!
Są to postulaty dotyczące ochrony prawnej funkcjonariuszy wykonujących kontrolę na granicy. chodzi o objęcie funkcjonariuszy systemem emerytur mundurowych, chodzi o regulację uposażeń, o załatwienie problemu alokowanych funkcjonariuszy w 2004 roku na granicy. Tych, którzy zostali niesłusznie pomówieni i wydaleni ze służby, a teraz po 9 latach, jest 8 osób, które teraz po 9 latach zostało uniewinnieni i wracają do służby i tak naprawdę służba nie proponuje im nic, bo te lata są utracone i nie będą zaliczane do służby. Chodzi o cały pakiet ochrony prawnej, socjalnej, o stworzenie rzeczywistych regulacji systemowych, które pozwolą w służbie celnej funkcjonować na wzór podobny jak inne służby mundurowe. To, co nam deklarowano w tamtym roku, to, co obiecywał i deklarował nam pan premier.
Mówiła Barbara Smolińska ze Związków Zawodowych Służby Celnej. A rząd wbrew obietnicom zaostrza restrykcje wobec celników nieproporcjonalnie do ich uprawnień. Zgodnie z przygotowaną przez resort finansów ustawą, celnicy z własnej kieszeni mieliby pokrywać dojazdy do miejsc kontroli. Zamiast podwyżek rząd sięga jeszcze po pieniądze do naszej kieszeni, mówili dziś celnicy.
Na pewno jeśli chodzi o podwyżki, których nie dotrzymał słowa pan premier, a przed mediami powiedział, że obiecuje, i przysięgał bez mała, że te podwyżki podzielone na 3, że tak powiem, lata po 500 zł brutto nam da, a w tym czasem nie ma pieniędzy na podwyżki, natomiast są pieniądze z budżetu na nową ustawę, nie wiadomo po co w takim stanie.
Protestujemy, chcemy... Po prostu, żeby nas traktowali poważnie, niech wciąż oszukiwali. Poprzez tą nową ustawę to tylko społeczeństwo nasze traci, bo nie daje się nam uprawnień, które mamy zwalczyć przemyt. Proszę pana, czy pan chciałby, żeby pana dziecko brało alkohol z przemytu albo narkotyki? Grupy przestępcze się rozwijają na granicy, niestety. Kosowo, Bośnia Hercegowina, tam idzie przemyt masowy. Jeżeli u nas się tego nie zrobi, to będzie to samo. To będzie tragedia, proszę pana.
Czas na prognozę pogody. Dziś w nocy deszczowo, temperatury od 15-16 na południu, 16 na północy do 18 w centrum. Możliwe w całej Polsce możliwe burze, wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych, przeważnie z północnego wschodu, ciśnienie 1003 hektopaskale. Także jutro będzie mokro i deszczowo, temperatury od 20 stopni na północy, 27 w centrum do 28-25 na południu Polski. Wiatr umiarkowany z kierunku wschodniego, ciśnienie 1003 hektopaskale. To wszystko w dzisiejszych informacjach dnia. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Przegląd codziennej prasy polskiej. Gawenda Jacka Drenarz-Rostowskiego o pieniądzach, które nagle wyparowały. Minister finansów nie tylko nie panuje nad finansami publicznymi, ale chyba nawet nie orientuje się, co się w nich dzieje. Pół roku czekaliśmy, aż Jacek Rostowski zdecyduje, że uchwalony na ten rok budżet państwa trzeba będzie praktycznie napisać od nowa, co wiadome było już w momencie uchwalania ustawy budżetowej. Sejmowa debata nad wotum nieufności dla ministra finansów. Dziś okaże się, którzy posłowie dadzą zielone światło dla drenowania naszych kieszeni. Czytamy w naszym dzienniku. Polsat i TVN w pogoni za sensacją. Zamiast relacjonować ważne wydarzenia z Jasnej Góry z udziałem tysięcy młodych ludzi opowiadających się za respektowaniem nienaruszalności życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, media komercyjne przypuszczają atak na posługującego w Radiu Maryja redemptorystę ojca Piotra Andrukiewicza. Przedsiębiorstwo Holokaust rusza pełną parą. W Pradze rozpoczyna się dzisiaj pięciodniowa międzynarodowa konferencja między ery Holokaustu. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli 49 państw oraz 30 organizacji pozarządowych. Przedmiotem rozmów będzie restytucja mienia żydowskiego. Dawid Pelek. Polska ma zwrócić miliardy dolarów albo mienie. Czytamy w naszym dzienniku. Z dziejów gajowskiego baru. Ambasada USA organizuje w Polsce front rewolucji homoseksualnej. Nie lepiej byłoby dać gajom zieloną kartę? Dodatek historyczny IPN, komuniści bez partii, Polska bez fon. Państwo komunistyczne dopuszczało się przestępczych metod, posługiwano się gangsterami napadającymi na sklepy jubilerskie w Niemczech, jak to było w przypadku afery Żelazo w latach 70. Czytamy w naszym dzienniku.
W Radiu Maryi o tej porze czas na rozmowy niedokończone. W studio witamy profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kierownika samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych oraz ministra środowiska zarządów PiS-u.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie, druga jego część, głośne importowane wiatraki kontra przemilczana własna geotermia. Panie ministrze, panie profesorze, czy pamięta pan te czasy, gdy reglamentowano nam żywność, tudzież słodycze, nie mówiąc już o papierosach i innych rzeczach?
Pamiętam idealnie te czasy. Pamiętam, a to między innymi z tego powodu, że po wojnie zostało nam 78 arów powierzchni Starej Miłosnej i dzięki temu moja mama nie dostawała kartek na żywność, bo była uznawana jako rolniczka, gdyż posiadała ponad pół hektara. Więc pamiętam i troszeczkę te czasy nam się przypominają, chyba i w tej chwili, oczywiście w innej formie, a mianowicie zaczynamy sobie chyba sami reglamentować naszą możliwości produkcji w naszym kraju i zaczynamy patrzeć na to, w jaki sposób wspomagać przemysł zachodni, między innymi tutaj sprawa dotyczy wiatraków, a mianowicie...
Ja bym powiedział, że nie tylko wiatraków i celowo tak zapytałem, wracając do tamtych czasów, bo ja je pamiętam jak przez mgłę, gdy od 4:35 rano trzeba było stać w kolejkach i była wielka wymiana dobrami, ale w naszej pierwszej części padło wiele takich możliwości, jak można wykorzystać czystą energię, z czego ją pozyskać. Mogą być to pompy ciepła, mogą być to solary, może być to geotermia, może być to biomasa. A teraz mamy wszechobecne, modne, wszędzie wiatraki. Zapomniałem jeszcze jednego, może być to energia geotermiczna, jak również czysta energia, chociażby z węgla kamiennego i węgla brunatnego. A teraz dostęp do tej energii, do możliwości wykorzystania przez potencjalnego użytkownika są tak jakoś tak obostrzone, że zwyczajny obywatel może się poczuć, jakby był w czasach, gdy panowały wszędzie kartki, można było dostać 300 gramów mięsa na jeden bloczek.
Rzeczywiście tak zaczyna to wyglądać, ale może zacznijmy, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, od tego, że w tej chwili energia rządzi światem. Ten, kto ma zasoby energetyczne, rządzi całą gospodarką i to wyraźnie widać, gdy się popatrzy na państwa, które są najbogatsze. A w tej chwili walka gospodarcza idzie o to, kto ma produkować energię, gdyż ta energia jest potrzebna do produkcji w ogóle i kto ma tymi zasobami energetycznymi kierować. I może byśmy zaczęli od tego jednak, a mianowicie od Polski. Polska to kraj, który ma przebogate zasoby energetyczne. 90% całego węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Szacowane to jest na 14 miliardów ton. To tej energii przy nowoczesnych metodach spalania tą energię możemy użytkować przez setki lat. Tą energią możemy również wzbogacać, czy też służyć innym państwom Unii Europejskiej. Następnym zasobem są zasoby węgla brunatnego. Te zasoby w tych wymiernych ilościach są podobne do zasobów węgla kamiennego, a więc ogromne bogactwo. I tu następne bogactwo, geotermia. No według specjalistów i według wyśmienitych polskich specjalistów, specjalistów właśnie od zasobów geotermalnych, te zasoby zgromadzone w głębi ziemi, zasoby dostępne, czyli ja bym powiedział, te zasoby do głębokości 3 km przewyższają 150 razy nasze obecne potrzeby. No więc możliwości wielkie są. I tutaj te zasoby geotermalne o tyle są interesujące, że są to zasoby, które nie zanieczyszczają zupełnie środowiska, a więc są to zasoby odnawialnych źródeł energii, gdzie możemy tylko i wyłącznie korzystać z tego, co jest nagromadzone na dużych głębokościach, a nagromadzone jest rzeczywiście sporo, bo Polska jest w tej strefie, gdzie wraz ze wzrostem głębokości no, w głąb ziemi, gdy będziemy się poruszali, temperatura wzrasta o 3 stopnie na każde 100 metrów średnio. A przy okazji mamy tam jeszcze wody, które, jak oceniają specjaliści, ich zasobność przekracza wielokrotnie zasobność Bałtyku. Więc sobie wyobraźcie Państwo, że mamy taki piec centralnego ogrzewania, który ma gorącą wodę o zasobności Bałtyku, czyli możemy to użytkować. Niestety muszę powiedzieć, że podobnie jak w okresie poprzedniego systemu, w okresie tej naszej zależności od Związku Radzieckiego, tak samo i teraz z dziwnych powodów nie chcemy tego oficjalnie ujawniać. Mówię w tej chwili o obecnym rządzie, który podobnie jak za czasów tego okresu, kiedy brakowało nam wszystkiego i posługiwaliśmy się kartkami, tak i teraz nie ujawnia się tego, co było, co jest na tej głębokości, jakie są wielkie zasoby. Poprzednio robiono to w imię dobra wspólnego, gdyż te zasoby w pewnym sensie miały służyć całemu blokowi wschodniemu, a równocześnie te badania, które były wtedy prowadzone, bo rzeczywiście takie badania intensywne były prowadzone przez polskich geologów, no one dotyczyły nie tylko wód, ale dotyczyły również zasobności naszych takich zasobów energetycznych jak węgla, węgla brunatnego, węgla kamiennego, czy też ropy i gazu. Okazuje się, że te zasoby są również w Polsce bardzo duże. Blokowano to z różnych powodów. W tym czasie żyliśmy w tym okresie, kiedy to Rosja, zresztą prowadząc swoją wielkomocarstwą politykę, starała się uzależnić nasz kraj od siebie, między innymi poprzez dostawy energii. Wtedy węgiel blokowaliśmy dostawami gazu, czy też ropy ze Związku Radzieckiego. Teraz sytuacja się powtarza. Podobna jest rzecz, a mianowicie węgiel znowu blokujemy i żeśmy go skutecznie zablokowali pakietem klimatyczno-energetycznym, jak również tym pakietem klimatyczno-energetycznym staramy się blokować, nie wiem dlaczego, również geotermię, między innymi poprzez to, że chcemy wtłaczać tam skroplony dwutlenek węgla, co jest już zupełnie według mnie bezsensem, gdyż ten dwutlenek węgla, o ile chodzi o zmniejszenie koncentracji jego, bo główny cel jest, żeby łagodzić zmiany klimatyczne, a ten dwutlenek węgla podobno powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, to ile chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla, czy zmniejszenie koncentracji, to można to osiągnąć między innymi chociażby przez świetnie funkcjonujące w Polsce lasy. Ale nie wiem z jakiego powodu, a może wiem i być może tutaj radiosłuchacze będą też starali się ten problem zgłębić, dlaczego chcemy rzeczywiście ten dwutlenek węgla magazynować w naszych pokładach geologicznych.
No być może dlatego, żeby zblokować wszystkie te inwestycje i zblokować całe bogactwo, które znajduje się pod powierzchnią ziemi na terenie Rzeczypospolitej. Panie profesorze, panie ministrze, przed wyborami do Europarlamentu słyszeliśmy takie górnolotne hasło więcej dla Polski. Czy nie uważa pan, że to była wielka pomyłka i mistyfikacja, że bardziej chodziło więcej z Polski dla Europy?
No, nasz rząd i nasza polityka w ogóle polega na tym, że mówimy oficjalnie, że chcemy dbać o interesy naszego kraju, że chcemy jak najwięcej uzyskać pieniędzy z Unii Europejskiej. cała nasza propaganda idzie w tym kierunku, że mówi się, że bardzo dużo uzyskujemy, natomiast oczywiście nie mówi się, że również i wpłacamy do budżetu Unii. Ale powiedzmy sobie w tej chwili o tym haśle więcej dla Polski. Rzeczywiście jest to hasło chwytne i hasło wyborcze, gdyż no każdy Polak uważa, że powinno się dbać o interesy Polski i uzyskiwać jak najwięcej. Natomiast prawda ta rzeczywista wygląda troszeczkę inaczej. A mianowicie, gdy się popatrzy na te no, nasze działania obecne, no to się okazuje, że hasła są takie, natomiast działania są całkowicie odwrotne. No proszę sobie wyobrazić, o tym żeśmy tu wielokrotnie mówili, zresztą dzisiaj była również i debata w Sejmie, która tych spraw również dotyczyła, gdy żeśmy dyskutowali odnośnie wotum nieufności, czy zaufania do ministra Rostowskiego, że z tej Unii pozyskujemy coraz mniej pieniędzy. Z tej Unii staramy się, no jest wielka propaganda, że niby staramy się pozyskać jak najwięcej, ale robimy wszystko, żeby z tej Unii uzyskać jak najmniej. To jest w pewnym sensie no, niezwykle dziwne. Popatrzmy na taki element jak program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. To jest kluczowy program, na który mamy teoretycznie zarezerwowane ponad 20 miliardów euro. I co robimy? Wyznaczając odpowiednią naturę 2000 albo nieodpowiednią naturę 2000, stwarzamy tego rodzaju sytuację, że cały szereg inwestycji liniowych nie będzie mogło być już wykonanych, a to z tego powodu, że w ten sposób wyznaczamy naturę 2000 i tak ją kształtujemy, że wchodzimy w konflikt z przepisami unijnymi. Robimy prawdopodobnie to chyba celowo, po to tylko, aby można było zaskarżyć niektóre no, inwestycje właśnie z zakresu infrastruktury liniowej, mówię dokładnie o autostradach, drogach szybkiego ruchu, po to, żeby wchodzić w układ konfliktowy z Unią i żeby no, tej inwestycji, na którą są już przydzielone pieniądze, nigdy nie zrealizować. A więc działalność jak gdyby celowa w tym kierunku, żeby zarezerwować z jednej strony pieniądze, bo pieniądze są już zarezerwowane na określone inwestycje, a z drugiej strony wyznaczając Naturę 2000, forując tak zwaną shadow list, stymulujemy działalność w tym kierunku, aby ewentualnie budować drogi wschód-zachód, natomiast blokować całą infrastrukturę północ-południe. I tego typowym przykładem jest rozpuda, gdzie całkowicie nie liczy się ani człowiek, całkowicie nie liczy się przyroda, zasoby przyrodnicze, bo to można rzeczywiście pogodzić jedno i z drugie, można tą inwestycję było zrobić, natomiast liczą się jakieś interesy bliżej nieokreślonych grup nacisku. Czyli blokada funduszy, albo inaczej brak chęci wykorzystania funduszy unijnych na budowę infrastruktury. Drugi element, który jest również istotny, mówi się, że Polska ma jak najwięcej uzyskiwać no, pieniędzy w układach, powiedzmy, rolniczych, no to wprowadzanie genetycznie modyfikowanych organizmów i to robi już prawie, że oficjalnie obecny rząd, mimo że hasła miał całkowicie inne, wprowadził genetycznie modyfikowane pasze, a w tej chwili projektem ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach i uwalnianiu chce jak gdyby pozwolić na to, aby wprowadzić te genetycznie modyfikowane organizmy w produkcji roślinnej. I cóż to jest? No to Polska traci wiarygodność pod tym kątem, że jest krajem o najlepszej zachowanych glebach, o najbardziej sprawnych glebach, o najlepszej bioróżnorodności, czyli niezniszczonych rolniczo. Czyli gleby, które mogą produkować najwyższej jakości żywność, która może osiągać kolosalne ceny i tutaj nie trzeba już wtedy byłoby prosić o to, żeby polskim rolnikom dopłacali więcej, bo ci polscy rolnicy sami są, zapewnią sobie wysokie ceny i będą mogli tą żywność sprzedawać po tych cenach, po jakich rzeczywiście oni produkują. Zauważmy jeszcze jedną sprawę w układach rolniczych, jest, że ten polski rolnik w tej chwili dostaje 4 razy mniej pieniędzy dopłat, niż dostaje to rolnik ze starej piętnastki i równocześnie jest konkurencyjny. W tej chwili on jest bardzo mocno konkurencyjny. Więc wyobraźmy, co by się stało, gdyby na przykład zniesiono dopłaty. No to wtedy polski rolnik byłby 4 razy bardziej efektywny w tym układzie Unii Europejskiej niż polski. Oczywiście działalność w tym kierunku idąca, abyśmy mówili zniśmy dopłaty, jest w tej chwili nierealna, dlatego że Unia jest tak zorganizowana, że tego zmienić nie można. W związku z tym rzeczywiście starajmy się z jednej strony o to, żeby te dopłaty wzrosły i te hasła trzeba rzeczywiście popierać. Przecież skoro jesteśmy w Unii, to ten polski rolnik powinien być tak samo traktowany jak rolnik unijny, ale z drugiej strony jednak dbajmy o to, żeby promować polską żywność. Nie wstydźmy się tego, że te polskie zasoby środowiskowe są najlepsze w Europie, że gleby jedynie w Polsce są gotowe ku temu, żeby produkować tą żywność o najwyższej jakości. A my co robimy? No my w pewnym sensie blokujemy właśnie, albo inaczej, nie chwalimy się tym, co u nas jest tak niezwykle cennego i między innymi przyłączyliśmy się do państw, które mają najbardziej zniszczone gleby i na przykład ostatnio żeśmy zrezygnowali z tego, albo inaczej odrzuciliśmy projekt Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy glebowej, która zakładała, że należy doprowadzić do tego, aby zrobić monitoring i ocenę jakości gleb w całej Europie. No gdybyśmy coś takiego zrobili, to polskie gleby okazałyby się, że są najbardziej sprawne biologicznie, albo inaczej, najbardziej gotowe do tego, żeby produkować żywność o wysokiej jakości. Za tą żywność, przy nadprodukcji żywności w tej chwili w Europie, bo rzeczywiście nadprodukcja żywności jest bardzo duża, ale nie ma nadprodukcji żywności o wysokiej jakości. I ta żywność o wysokiej jakości z certyfikatem, że pochodzi z wyśmienitych areałów, w niezniszczonych glebach jest rzeczywiście niezwykle tutaj potrzebna. I tu powinniśmy wykorzystać Naturę 2000. Natura 2000 powinna być stymulatorem rozwoju gospodarczego. Możemy ją i mogliśmy ją wyznaczyć tam, gdzie nie ma konfliktów z infrastrukturą drogową, bo prawdę powiedziawszy, cała Polska jest gotowa do tego, żeby wyznaczyć Naturę 2000 i tam powinniśmy ją wyznaczyć i równocześnie tą Naturą 2000 powinniśmy certyfikować nasze produkty i mówić, że tam, gdzie są te gatunki, które już zniknęły z całej mapy Europy, tam, gdzie ten rolnik produkując nie zniszczył tych gatunków, to za to należą się odpowiednie ceny za tą żywność, za ten miód produkowany w Białowieży, o którym mówiłem już wielokrotnie. Polsce należy się kilkanaście razy więcej niż na miód produkowany z genetycznie modyfikowanego rzepaku. I to powinien docenić i wiedzieć o tym polski rząd, a być może polski rząd o tym dokładnie wie, tylko nie chce realizować tego, gdyż działa być może nie w interesie tego narodu.
No właśnie, panie ministrze, tutaj się rodzi to pytanie, które poniekąd pan minister uprzedza. Jak to jest, że o jakości naszych gleb wiedzą rolnicy, wiedzą naukowcy, wie o tym były minister środowiska, czyli ludzie pełniący ważne funkcje w naszym państwie o tym wiedzą, wiedzą o tym rolnicy z Unii Europejskiej, którzy, jeżeli to jest możliwe, a było i jest do tej pory, wykupują nasze ziemie, korzystając z dobrej jakości naszych gleb, czyli wiedzą o tym też urzędnicy Unii Europejskiej, a tak naprawdę oficjalnie my tego nie wiemy i z tego nie korzystamy, nie wykorzystujemy tego atutu. Mówi pan minister o jakości, o raporcie jakości polskiej gleby. Gdyby on wyszedł pomyślnie dla nas, a zapewne by wyszedł, czy też byłby przemilczany tak jak geotermia, czy przezwyciężyłby swoją prawdą i siłą, jaką by stanowił sam w sobie, całe lobby, które aby w Polsce wprowadzić genetycznie modyfikowaną żywność, aby nam jako obywatelom, suwerenom tegoż państwa naszego, wmówić, że żyjemy w byle jakiej Polsce, w biednej, jak to pan profesor powiedział, zapyziałej, takie słowo padło w pierwszej naszej części spotkania. Jakiej trzeba siły, żeby ukazać to bogactwo, które posiadamy?
No tutaj jeszcze raz chciałem podkreślić, to właśnie te słowa, które padają,